Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na live'ie kolejnym. Tradycyjne spotkanie czwartkowe. Pytanie taktyczne, odwieczne, czy widać, czy słychać. Jest to potrzebne, żeby wiedzieć, czy mamy ze sobą kontakt. Bardzo proszę o sygnał na czacie, czy widać, czy słychać. Zwłaszcza, że tu ostatnio chochliki chodzą po oprogramowaniu. Widać, słychać. Świetnie. To jeszcze raz witam serdecznie. Dobrze się z Państwem znowu spotkać. Jestem świeżo po debacie w sprawie nowego porządku globalnego, czyli mojej książki. Już wkrótce będzie jej publikacja. Od razu zapraszam serdecznie. To była naprawdę bardzo ciekawa, inspirująca dyskusja. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj przede wszystkim chciałem porozmawiać z Państwem o czarnych chmurach nad Ukrainą i coraz bardziej niekorzystnym dla tego państwa rozwoju sytuacji międzynarodowej. Jak starczy czasu, to może jeszcze chwilę o relacjach supermocarstw, czyli Ameryki i Chin. Nie udało się przepchnąć w Senacie Stanów Zjednoczonych kolejnej transzy pomocy dla Ukrainy, co jest o tyle ważne, że obecnego wsparcia wystarczy już tylko do końca roku. Potrzebna jest kolejna transza, żeby Ukraina mogła kontynuować swój wysiłek wojenny. Wbrew temu, co się niektórym wydaje, Ukraina wisi w sposób zasadniczy na pomocy zachodniej, w szczególności amerykańskiej, i bez niej prawdopodobnie szybko przegra wojnę. Mówią już o tym oficjalnie Ukraińcy, ale też w dość rozpaczliwy sposób prezydent Joe Biden, który napotyka problem z dogadaniem się z większością republikańską w Kongresie. Republikanie chcą powiązać, częściowo się opierają w ogóle, ale finalnie chcą powiązania kolejnej transzy pomocy dla Ukrainy z kwestiami granicy amerykańsko-meksykańskiej Stanów Zjednoczonych z Meksykiem, gdzie demokraci absolutnie nie chcą przystać na ich warunki. A więc rzecz stała się przedmiotem wewnątrzpartyjnego sporu, czy wewnątrzpolitycznego sporu w Stanach Zjednoczonych i jest przedmiotem handlu między republikanie, demokraci i prezydent, większość parlamentarna. Myślę, że no finalnie uda się to przeprocedować, to żeby była jasność. Finalnie powinno się to udać przeprocedować takim lub innym dealem, ale widzicie Państwo, czy możecie sobie wyobrazić, jaki to ma wpływ na morale Ukraińców, podupadające zresztą ostatnio, i na pozostałych uczestników gry międzynarodowej, którzy przecież patrzą cały czas na Stany Zjednoczone jako głównodowodzącego świata transatlantyckiego w tym konflikcie. No i zastanawiają się, czego tu się spodziewać i co samemu robić. A tutaj okazuje się, że nie można mieć do końca pewności co do stałości wielokrotnie deklarowanego jako stałe amerykańskiego wsparcia i nie można mieć pewności co do tego, czy polityka wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych staje na wysokości zadania wobec ciężaru wyzwań zagranicznych tego państwa. Także nerwowa sytuacja, która raczej skończy się pozytywnie, no ale pewne szkody niewątpliwie wywoła. To się wiąże z tym, że na Ukrainie jest coraz większa frustracja, widać słabnące morale, widać rosnące podziały wewnętrzne. Ostatnio spektakularnym tego przykładem były doniesienia o tym, że generał Załużny, głównodowodzący ukraińskich sił zbrojnych, miał się poskarżyć Lloydowi Austinowi, sekretarzowi obrony Stanów Zjednoczonych, na prezydenta Zełenskiego jako zbytnio ingerującego w sprawy wojskowe. Ewidentnie zaczął się sezon szukania winnych temu niepowodzeniu ukraińskiej tak zwanej kontrofensywy. Dlaczego nie jest to tak naprawdę kontrofensywa, to już generał Komornicki w Pomówmy Realnie, a więc w bliźniaczym formacie w Nowej Konfederacji na YouTube, kilka razy wyjaśniał. Nie będę do tego wracał, natomiast no, co istotne, jest porażka tej ograniczonej kampanii, tego kontruderzenia, czy jakkolwiek to na gruncie sztuki wojennej nazywać. Jest porażka, nieosiągnięcie celów. Ukraina nie zdołała, nie tylko nie zdołała doprowadzić do przełamania, ale wykrwawiła się bardzo mocno. Więc już nawet na Ukrainie jest coraz wyraźniejsze szukanie winnych i podziały wewnętrzne na tym tle, a towarzyszy temu rosnące zmęczenie sojuszników wspieraniem Ukrainy. Najważniejsze oczywiście znaczenie ma to w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście trzeba tu brać pod uwagę to, że Stany Zjednoczone weszły w okres wyborczy. Joe Biden będzie się pewnie starał o reelekcję, ale po drugiej, już w sondażach dołuje bardzo mocno. Po drugiej stronie jest Trump szykujący się do powrotu. I ostatecznie to jeszcze wiele się może, oczywiście wiele wody w Mississippi może upłynąć, ale to nie sprzyja stałości zewnętrznych zobowiązań Ameryki, no bo jeżeli prezydent prowadzący określoną linię traci bardzo na popularności i jest coraz bardziej oceniany jako taki, który ma małe szanse na reelekcję, lub jakikolwiek inny kandydat z tej partii ma małe szanse na zwycięstwo w wyścigu do Białego Domu, no to oczywiście spada poczucie pewności, ale też zewnętrznej, ale też spada zdolność takiej administracji do wykonywania pewnych ruchów, prawda? Jeżeli masz 55-60% poparcia jako prezydent Stanów Zjednoczonych, to możesz w miarę swobodnie podejmować decyzje i je narzucać wszystkim w kraju, ale jeżeli masz 45 czy coś w tym rodzaju i coraz wyraźniej jesteś underdog, prawda? Czyli plasowany jako niefaworyt, jako raczej skazany na porażkę w wyścigu prezydenckim, no to z forsowaniem jakiejkolwiek decyzji jest dużo trudniej. Temu oczywiście towarzyszy narastający sceptycyzm amerykańskiej opinii publicznej co do wsparcia dla Ukrainy. Wciąż bodajże 49% Amerykanów albo opowiada się za kontynuacją pomocy w dotychczasowej postaci, albo nawet za jej zwiększeniem, ale bardzo nierównomiernie to się rozkłada między partiami i elektorat Republikanów generalnie skupia sceptycyzm w tej sprawie. Jak się prześledzi sondaże, to w ostatnich miesiącach systematycznie rośnie procent republikańskich wyborców, którzy są przeciwni w ogóle albo są za ograniczeniem wsparcia dla Ukrainy. No i a Republikanie dominują w Kongresie. Wkrótce mogą wygrać wyścig o Biały Dom, w sprawie którego Donald Trump zapowiada, że zakończy w jeden dzień tę wojnę. Tak więc no, to nie tworzy dobrej atmosfery, nie tworzy dobrego klimatu dla Ukrainy. Putin w tym wszystkim wydaje się coraz pewniejszy siebie. Ukraińcy dalej nie mogą uzyskać jakichś spektakularnych efektów na froncie, a zima już nadeszła. Będzie teraz ciężko. Myślę, że należy się spodziewać, że znowu Rosjanie będą w zmasowany sposób starali się zamrozić Ukraińców, będą starali się ich odciąć od energii elektrycznej i od ciepła, będą atakować infrastrukturę krytyczną, w szczególności energetyczną. I będzie ciężka zima, tym razem z osłabionym już pewnie trochę duchem bojowym i z uszczuplonym potencjałem ludzkim. W tym wszystkim niezwykle ważne wydaje się pytanie, po co właściwie była ta tak zwana kontrofensywa? Komu, do czego to było potrzebne? Wydawało się dosyć jasne, że z takim poziomem wsparcia, przecież Załużny bardzo wyraźnie komunikował, czego potrzebuje, żeby przeprowadzić skuteczną kontrofensywę, i nigdy tego nie dostał, nigdy nawet nie udało się znacząco zbliżyć do poziomów liczby czołgów, transporterów opancerzonych, innych rodzajów broni, które Załużny od dłuższego czasu wymieniał. Jak można było na tej podstawie liczyć i obciążać Ukraińców zadaniem odwojowania czegoś istotnego? Ostatnio szereg publikacji w Stanach Zjednoczonych na ten temat, w tym taki długi artykuł w Washington Post, w którym przywoływano między innymi wyniki gry wojennej toczonej wspólnie przez Amerykanów i Ukraińców, która miała dawać podstawy do optymizmu. Tylko czy gra wojenna jest rzeczywiście na tyle miarodajna, żeby na niej opierać tego typu kalkulacje? No, jak widać, finalnie nie. Pytanie, czy nie było błędem zbytnie ufanie w jej wyniki wcześniej. No, w każdym razie, wbrew pewnym wyraźnym faktom i wbrew także temu, że wywiad amerykański szacował szansę tej kontrofensywy na co najwyżej 50%. No, słabo słuchano tych głosów sceptycznych, słabo słuchano kontrargumentów i postawiono na jakiś dziwny hura optymizm co do tego, jak łatwo złamać Rosjan. Rosjan, którzy przecież mieli bardzo dużo czasu, wiele miesięcy na przygotowanie się na tę ukraińską tak zwaną kontrofensywę, na zrobienie tam strefy śmierci, zasieków, prawda, przygotowanie linii obronnych, i to zrobili. No i teraz Ukraińcy znaleźli się w podobnej sytuacji jak wcześniej Rosjanie szturmujący Bachmut, tylko że na większej liczbie odcinków. A przypomnijmy, wiemy, że wbrew, pomimo ducha bojowego niezwykłego, pomimo wielu błyskotliwych sukcesów w tej wojnie, no Ukraińcy mają mniej materiału ludzkiego, mówiąc brzydko, niż Rosjanie, tak więc każda strata w tej dziedzinie jest o wiele bardziej bolesna. Tak więc niedobrze to, szanowni państwo, wygląda i coraz bardziej, no, wydaje się jasne jest, że Ukraina tę wojnę przegrywa, ale też, że ta porażka może jeszcze przyjąć bardziej ryzykowne warianty niż gdyby to było stabilnie przeprowadzone. Niebezpieczeństwo tej sytuacji podstawowe wydaje mi się polegać nawet nie na tym, że Ukraina przegra, bo to mi się wydaje bazowym scenariuszem od dłuższego czasu. Pamiętacie państwo być może moje wypowiedzi z początku jeszcze wojny, ze środka wojny na ten temat. Nigdy nie podzielałem tego wielkiego hura entuzjazmu czy też chcieństwa, które zdominowało polską debatę. Natomiast ta sytuacja wydaje się na tyle chybotliwa, że Putin tutaj może mieć pole manewru do dodatkowej gry, może mieć pole manewru do tego, żeby poczekać jeszcze dłużej i zamęczyć Zachód i spróbować podyktować jeszcze dużo dalej idące warunki, niż wynikałyby na przykład z dogadania się tu i teraz w sprawie obecnej linii rozgraniczenia i na tym mniej więcej poziomie zakończenia czy zamrożenia tego konfliktu. Także no, czarne chmury nad Ukrainą i sytuacja wymaga przełomu pewnego w myśleniu amerykańskim, przełomu w myśleniu zachodnim. I no, teraz dopiero zaczynają się jakieś dyskusje o tym, ile lat mamy wspierać Ukrainę, że to zajmie, odwojowanie zajmie lata. A co jeśli się nie uda w ogóle to odwojowanie i tak dalej? No, czy stać nas na finansowanie tyle lat? No, trochę to zaskakujące, że ważni przedstawiciele państw zachodnich teraz podnoszą takie kwestie, to między innymi z Wielkiej Brytanii ostatnio takie głosy, no bo takie kwestie powinny być dawno temu przemyślane. No i jest kwestią zupełnie zasadniczą, czy stać Zachód na to, żeby kontynuować wsparcie dla Ukrainy, a może nawet zwiększyć, biorąc pod uwagę, jak ukraińskie siły zużywają się w tym konflikcie. Zwiększyć w perspektywie 2024 roku, już nie mówię o latach kolejnych. No w każdym razie wydaje się, że sytuacja zmierza do tego, żeby jakoś ten konflikt zakończyć, czy to w formie pokoju, czy zamrożenia w perspektywie przyszłego roku. Nie jest wykluczone, że jednak Zachód się przełamie i będzie skłonny wyasygnować środki znaczące na więcej czasu, ale no myślę, że jest dość prawdopodobne, że w przyszłym roku zobaczymy rozstrzygnięcie tego, no a to otwiera zupełnie nowe kalkulacje, nową historię. To tyle może w tym wątku. No teraz więcej w dyskusji, jeśli państwo sobie zażyczycie. Czekam na państwa pytania, uwagi na czacie. Będę uważnie się wkrótce w nie wczytywał. I może jeszcze chwila o relacjach supermocarstw tych dwóch najważniejszych państw współczesnego globu, czyli Ameryki i Chin. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o tym, że ciężko idzie realizacja postanowień z San Francisco. Pamiętacie państwo, omawialiśmy tutaj kilka razy spotkanie Xi z Bidenem właśnie na szczycie APEC w San Francisco. Uzgodniono wtedy pewne bardzo ograniczone, ale jednak odprężenie, rozwiązanie paru problemów, troszkę zniesienie amerykańskich sankcji, troszkę chińska pomoc w opioidach, parę innych kwestii. No i teraz okazuje się, że... A, no i przede wszystkim odnowienie komunikacji wysokiego szczebla wojskowej, prawda? Antykryzysowej komunikacji wojskowej, która jest ważna, bo na wypadek, gdyby ktoś kogoś tam szturchnął, prawda, na Morzu Południowochińskim, ten by wystrzelił, tamten odstrzelił, to żeby nie doszło do niekontrolowanej eskalacji. Bardzo ważna sprawa, zawieszona po prowokacyjnej wizycie Nancy Pelosi na Tajwanie czas jakiś temu i teraz wznowiona. No ale okazuje się teraz, że miesiące ma zająć wznowienie tej komunikacji i trwają obfite rozmowy o rozmowach, bo okazuje się niezwykle trudne operacyjnie doprowadzenie do efektywnego skomunikowania panów ministrów obrony z obu państw. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o same ustalenia generalne z tego spotkania, no to też wychodzą na wierzch zasadnicze dosyć rozbieżności, bo Amerykanie mówią o 3 głównych punktach, które były konkluzją spotkania, a Chińczycy o 20. Delikatna różnica, prawda, w percepcji, pokazująca jednak, że spotkać się i ustalić rzeczy to jedno, a potem to zrealizować to zupełnie coś innego. Jak rozmawiałem z ludźmi, którzy robili interesy z Chińczykami, to oni z jednej strony z niekłamanym podziwem, a z drugiej strony z taką irytacją mówili o stylu Chińczyków, ich stylu negocjacji, że właściwie negocjacje tam się nigdy nie kończą, że chwilę po podpisaniu porozumienia zaczyna się kombinowanie, jak tu jeszcze coś zmienić, jak tu coś zreinterpretować, że jest ciągłe takie siłowanie się i że czasami potrafi to trwać bardzo długo, a Chińczycy są w tym niezwykle cierpliwi, tacy zamęczający drugą stronę i finalnie skuteczni. No i coś podobnego wydaje się, że tutaj obserwujemy, a więc nie tylko, że Stany Zjednoczone doznały kilku ważnych porażek ostatnio, o tym mówiliśmy na poprzednich spotkaniach, prawda? Ale pokrótce przypomnijmy. No po pierwsze, to jest niedoprowadzenie do IPEF, czyli Indo-Pacific Economic Framework, nowego transpacyficznego porozumienia mającego być no, jakąś alternatywą dla dawnego Trans-Pacific Partnership, TPP. Jednakowoż będącego no, marną popłuczyną po tamtym porozumieniu, dającą bardzo niewiele sojusznikom, ale traktowaną jako lepszy rys niż nic. I nawet tego Amerykanom nie udało się dowieść. Miało to być dowiedzione właśnie na tym szczycie APOC. Po drugie, no to odprężenie z Chińczykami jest swego rodzaju przyznaniem się do porażki w rywalizacji z Pekinem, dlatego że przecież dotychczasowa trajektoria, ta jeszcze niedawna trajektoria wzajemnych relacji, ścisłej współzależności, braku poważniejszych konfliktów, no była czymś, co kapitalnie służyło Chinom, na czym Chiny zbudowały swoją potęgę i doprowadziły do wielkiego zaniepokojenia w Stanach Zjednoczonych, że już może jest za późno, żeby je pokonać. No więc jeżeli po szeregu ruchów agresywnych, ruchów sankcyjnych Amerykanie teraz odprężają, no to przyznają się do porażki. Przyznają się, że chińskie kontrakcje, takie jak dyskryminacja amerykańskich przedsiębiorstw w Chinach, takie jak ograniczenie na razie bardzo niewielkie eksportu minerałów ziem rzadkich czy paneli fotowoltaicznych, ostatnio grafitu, bolą Stany Zjednoczone i Amerykanie chcą do pewnego stopnia zdeeskalować, żeby nie ponosić tych kosztów. No to jest porażka Stanów Zjednoczonych. No i teraz jeszcze okazuje się, że konsumpcja tej porażki jest robiona przez Chińczyków tak, żeby jeszcze przedłużyć to, przemęczyć dalej Stany Zjednoczone. Chińczycy wyraźnie znowu poczuli siłę, mimo tego, że sami mają oczywiście niebagatelne kłopoty wewnętrzne, tajemnicze zniknięcia chińskich dygnitarzy się mnożą, a turbulencje gospodarcze są niebagatelne, chociaż ostatnio i sygnały o ożywieniu się pojawiają, trochę sprzeczne sygnały z wysoce nieprzejrzystej gospodarki chińskiej ostatnio płyną, no ale nie jest żadną tajemnicą, że Chińczycy mają masę problemów wewnętrznych i te ostatnie turbulencje gospodarcze były jednym z największych, a mimo to poczuły słabość przeciwnika w mojej ocenie i przyciskają w tym momencie. Także tak to wygląda, no nie jest to jakiś przełom, nie jest to absolutnie koniec, ale jest to pewna kolejna porażka amerykańska w tej dziedzinie. I tak to, szanowni Państwo, mniej więcej wygląda. Będziemy oczywiście do tematu wracać i ma on wiele aspektów. Teraz może zamienię się w słuch i we wzrok, bo będę czytał, jeżeli chodzi o Państwa pytania i uwagi, i zachęcam do dyskusji. Widać, słychać. Oj, coś mi przeskoczyło. Czy Pana zdaniem, Pan Andy D. pyta, nowy polski rząd wzmocni znaczenie Polski na arenie międzynarodowej? Bardzo bym chciał, żeby tak było, ale czy tak będzie, to od tego rządu zależy. Od tego rządu zależy, no i poniekąd oczywiście od sytuacji międzynarodowej, ale uważam, że sytuacja jest sprzyjająca. Ten rząd ma dobre wiatry. Przede wszystkim zabrnęliśmy w kompletnie ślepy zaułek w polityce europejskiej i ta polityka dosyć awanturnicza prowadzona przez poprzedni rząd okazała się kompletnie nieskuteczna. Oczywiście można wyjść z założenia i rozumiem, jakie motywacje tutaj stały za działaniami polityków PiS-u, że konflikt jest sposobem na podniesienie rangi kraju, tak? Wywołałem konflikt, a potem rozwiążemy go, stabilizując sprawy na wyższym poziomie. Tylko że ta druga faza nigdy nie nadeszła i nie było żadnych widoków, żeby mogła nadejść. No może gdyby PiS porządził trzecią kadencję, to by inaczej wyglądało, ale ponieważ nie porządzi, to się zakończyło fiaskiem. Tak więc no, skończyliśmy jako ten taki trochę po prostu stojący w kącie i tupiący, a nic konkretnie nie uzyskujący, za to dostający po łapach w postaci KPO, Funduszy Spójności, kolejnych wyroków przeciwko Polsce i tak dalej. Więc nowy rząd centrolewicowy ma fantastyczną okazję do tego, żeby odnowić pozycję Polski w Unii Europejskiej, odnowić pozycję Polski w Europie, ale też z drugiej strony bardziej asertywnie na przykład podejść do Amerykanów, do relacji sojuszniczych, bo słabością poprzedniego rządu było to, że bardzo zepsuł sobie relacje w Europie, próbując je lewarować relacjami ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko że wtedy z kolei Amerykanów nie miał czym lewarować, ponieważ w Europie miał tak mało. Ten rząd, jeżeli będzie w stanie odnowić pozycję w Europie, może dzięki to wykorzystać do tego, żeby wzmocnić pozycję Polski wobec także Stanów Zjednoczonych. No a do tego oczywiście dochodzą inne rzeczy, w tym na przykład jeszcze taki moment, gdzie ten rząd ma bardzo dobry wiatr, uważam, to jest polityka północna. Niektórzy z Państwa pewnie pamiętają, że od bardzo wielu miesięcy apeluję o to, żeby skorzystać z unikatowej, historycznej naprawdę szansy na to, żeby reaktywować politykę północną Polski. Tak naprawdę po raz pierwszy od kilkuset lat, bo my nie tylko w ostatnich 30, ale w ostatnich 300 latach nie mieliśmy porządnej polityki północnej. A właśnie trudności, zresztą trwające wciąż, Szwecji i Finlandii, Finlandii już nie, ale Szwecji tak, trudności z akcesją do NATO, stwarzają okazję do tego, żeby wyjść i powiedzieć: gorąco popieramy członkostwo tych państw w NATO, a jednocześnie postarać się położyć na stole ofertę wzmocnienia wzajemnych relacji. My mamy tam bardzo dobrą opinię w kręgach wojskowych i geostrategicznych, ze którą nie idzie porównywalnie dobra opinia w kręgach politycznych. Więc jest blokada polityczna uniemożliwiająca konsumpcję wspólnych, bardzo silnych interesów bezpieczeństwa i silnej synergii interesów bezpieczeństwa między tymi krajami północnymi a nami, które świetnie harmonizują, prawda? Zwiększamy nawzajem swoją głębię strategiczną, mamy komplementarne potencjały na Bałtyku, możemy zbudować mocny blok przeciwko Rosji, odstraszający Rosję, który będzie świetnie synergizował. Warto też w tym pamiętać o tym, żeby nie doprowadzić do segmentacji bezpieczeństwa, żeby w obrębie NATO, w obrębie ewentualnie innych struktur, nie dochodziło do konkurencji pomiędzy blokiem północnym. Te kraje są mocno zintegrowane między sobą, prawda? Cała Skandynawia, po trosze z Wielką Brytanią, tworzą tak zwaną twierdzę północy. Żeby po prostu nie doszło do rywalizacji o zasoby, że walczymy o to, które pieniądze, które inwestycje, które technologie pójdą na wschód, które na północ, żeby powstał jeden zintegrowany taki podsystem systemu natowskiego, środkowo-północny. Więc, no ale to wymaga przełamania politycznego, do którego ten rząd ma lepsze predyspozycje niż poprzedni, dlatego że jest mniej prawicowy. To zabrzmi może źle dla niektórych, ale to jest po prostu pewien fakt polityczny, że ja sobie mogę być prawicowy, prawda, ale elity polityczne w Skandynawii są bardzo lewicowe i dla nich po prostu ten poziom prawicowości obyczajowej, który prezentował PiS, był w wielu przypadkach nieakceptowalny, o czym można się obrażać, można, prawda, winić ich, ale no, to był po prostu pewien fakt polityczny. Więc centrolewicowość nowej ekipy stwarza także okazję do tego, żeby łatwiej przełamać ten imposybilizm polityczny, który uniemożliwia nam konsumpcję wspólnych interesów geostrategicznych, wspólnych interesów bezpieczeństwa. To tylko kilka takich głównych przykładów, jest tego więcej. Uważam, że nowe otwarcie też samo w sobie jest dobrą okazją do złapania wiatru w żagle i wzmacniania pozycji międzynarodowej Polski. Także no generalnie rzecz biorąc, absolutnie tak, uważam, że ma szansę, ale czy wzmocni, no to zależy od niego. Na niekorzyść z kolei, może jeszcze tylko powiem, przemawia to, że jak się słucha przedstawicieli nadchodzącego rządu, odpowiadających za politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, to tam nie widać dostrzegania tych aspektów. Ja nie widzę. Nie widzę w ogóle wyjścia poza bardzo ogólnikowy poziom refleksji, nie widać czytania z duchów znaków czasu, nie widać zrozumienia, jak bardzo zmieniły się uwarunkowania geopolityczne od 2015 roku. Jesteśmy już w zupełnie innym momencie historycznym i dawne metody absolutnie nie wystarczą. No, czy oni dadzą z tym radę? Nie wiem. Życzę sobie państwu i Polsce całej, żeby tak właśnie było. Może chociaż Zachód powinien pomóc Ukrainie w produkcji broni na miejscu. No, pewnie tak, tylko ostatnio Załużny mówił o jakichś, nie pamiętam jaką liczbę podał, ileś milionów pocisków, to Austin się na to żachnął i powiedział, że takiej liczby amunicji nie ma na całym świecie. Więc to zaczyna być coraz bardziej pytanie, czy to nie jest studnia bez dna. Ale niewątpliwym faktem jest to, że moment, w którym można było pomóc Ukrainie na taką skalę, żeby uprawdopodobnić przynajmniej, jeśli nie zapewnić jej zwycięstwo, był jakiś czas temu. Teraz już jest to trudno wyobrażalne, choćby ze względu na straty ukraińskie, choćby ze względu na to, jak mocno Rosjanie się okopali na froncie. Dzisiaj sytuacja jest pod tym względem dużo gorsza. No i też Rosja ma bardzo rozkręconą machinę wojenną, więc na pewno to był kolosalny błąd, chociaż no z drugiej strony też mówiliśmy o tym szereg razy, prawda? No to jest amerykański interes, prawda? Amerykanie nie definiują swojego interesu, to wydaje się ewidentne, w sposób taki, żeby doprowadzić do ukraińskiego zwycięstwa. Amerykanie definiują swój interes tak, żeby zetrzeć rosyjski potencjał, w sposób kontrolowany osłabić Rosję, ale nie doprowadzić też do klęski rosyjskiej. Więc walka o amerykańskie interesy geostrategiczne nad Dnieprem za pomocą ukraińskiej krwi, to jest to, co Amerykanie robią od początku tej wojny. I trudno ich o to winić, prawda, no bo mają swój interes narodowy, swój egoizm narodowy, jak każdy naród, w szczególności każdy dumny, wielki naród. Natomiast jest pytanie, dlaczego wywarli presję na tę absurdalną, coraz bardziej tak zwaną kontrofensywę. No, po co to komukolwiek było potrzebne? No to już jak nie chodziło o to, żeby zwyciężać, prawda, żeby Ukraina zwyciężała, no to lepiej było zakonserwować to na obecnej linii frontu, wychłodzić ten konflikt i żeby sobie tam po troszkę strzelali i generalnie bronili się. Po co było ich popychać do tej kontrofensywy i popychać do wykrwawiania się kompletnie bez sensu? To się jawi jako błąd nawet z perspektywy egoizmu narodowego Stanów Zjednoczonych i to błąd ogromny, który może wszystkich tutaj bardzo wiele jeszcze kosztować. Szalom, czwartek z rabinem najlepszy. Kto jest teraz wrogiem USA? Pan Arek pyta, republikanów, demokratów. No, podstawowym wrogiem są Chiny, aczkolwiek też na przykład w amerykańskiej najnowszej strategii bezpieczeństwa z jesieni zeszłego roku Chiny nie są nazywane wrogiem, nie są nazywane przeciwnikiem, są nazywane potencjalnym zagrożeniem na przyszłość. Co ciekawe, Rosja jest nazywana bieżącym zagrożeniem. Także no, to jest oczywiście retoryka, natomiast faktycznie Chiny są największym wrogiem w sposób ewidentny, w sposób taki, który no, woła o pomstę do nieba, w tym sensie, że Amerykanie przespali całe dekady, żeby zająć się tym problemem i teraz pytanie, czy nie jest już za późno. Oczywiście to nie jedyny wróg, ale główny amerykańskiego imperium. Pan Blue Candy mówi, czy pani, że czas na pokój. No być może tak. Ogromne frustracje to wywoła na Ukrainie, jeżeli dojdzie do tego, żeby zrobić pokój na mniej więcej obecnej linii rozgraniczenia. No ale nie wygląda na to, żeby były perspektywy na coś lepszego dla Ukrainy. Pan Kołdra pyta, jak pan uważa, czy Rosja będzie odbudowywać zajętą część Ukrainy, zważywszy na to, że planuje jeszcze zbudować 1,5-milionową armię, czy rosyjską gospodarkę na to stać? No właśnie, to jest świetne pytanie. To jest z jednej strony nieduży, biorąc pod uwagę całość Ukrainy, nie mówiąc o Rosji, a z drugiej, no nie taki mały teren, który został potwornie wyniszczony, no i teraz wymagałby ogromnych nakładów inwestycyjnych. Jeszcze będzie pewnie dalej wyniszczony. Czy Rosję stać? No, do pewnego stopnia tak. No, tak jak to stosunkowo biedne, prawda, państwo, prymitywne w pewnym sensie, skorumpowane, stać było na to, żeby poważnie zainwestować na zajętym w 2014 roku Krymie, prawda? Poważne inwestycje tam poszły. Tak stać ich na pewno na to, żeby choćby ze względów takich imperialno-politycznych stricte zainwestować niebłahe pieniądze na podbitym wschodzie Ukrainy. Natomiast czy stać ich na to, żeby to zrobić w wystarczającym stopniu? To jest pytanie. No, co to jest wystarczający stopień? Gdzie leży punkt równowagi? Bardzo trudno to określić. Na pewno Rosja bogata nie jest, znacznie zbiedniała w ostatnim czasie. Więc można sobie wyobrazić, że gdyby miała gospodarkę choćby wielkości, prawda, niemieckiej, no to by wyglądało inaczej, ale ma taką, jaką ma, czyli gdzieś tam na poziomie mniej więcej Hiszpanii, także no, nie poszaleje tu tak bardzo. Pan Robert Krzyżewski, przepraszam, pyta, jak modelowo powinna wyglądać sytuacja, kiedy my jako Polska będziemy rozgrywać Niemcy do swoich celów. No, bardzo bym sobie marzył, bardzo marzę o takiej sytuacji. No, ale obawiam się, że to jest tak odległe od po prostu myślenia polskich elit, że zawsze są ci źli Niemcy, którzy albo po prostu się nami opiekują, albo dla odmiany czyhają tutaj na naszą suwerenność, na to, żeby Polsce wszystko zabrać, prawda, i tak dalej. Że myśl o tym, że po prostu Niemcy warto potraktować jako gracza, a tę politykę międzynarodową jako chłodną, racjonalną grę, w której po prostu raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale z Niemcami można wygrać też. To myślę, że to jest pewien przełom mentalny, który musi się dokonać wśród polskich polityków. Powiedzmy masy krytycznej polskich polityków, bo nie wątpię, że są tacy, którzy to rozumieją. Niemcy jednocześnie no, nie są jakimiś mistrzami świata. Jest to kraj bardzo sprawny politycznie pod wieloma względami, znacznie sprawniejszy od nas. No, ale z drugiej strony, jak patrzymy na przykład na to Zeitenwende, kompletną kompromitację, czy ostatnio na element w pewnym sensie Zeitenwende, prawda, czyli niemiecką obecność na wschodniej flance i słynną niemiecką brygadę pancerną, która okazuje się już być właściwie fiaskiem, mimo że termin realizacji jeszcze jest odległy i politycy opozycji mówią o tym, że minister Pistorius może albo to odłożyć ad acta, albo wysyłać brygadę z miotłami zamiast czołgów, no to pokazuje, na jakim poziomie sprawności są Niemcy. Także no, Niemcy są coraz też słabszym krajem, coraz słabsze mają elity polityczne i naprawdę warto zacząć myśleć o rzeczywiście o ich racjonalnym graniu z nimi i o tym, że można ich czasami ograć, jak najbardziej, tak. No i coś mi teraz przeskoczyło tu na czacie. Spróbuję wrócić do miejsca, w którym byłem. No, jestem. Pan Norbert Rzepka, jedno pytanie, czy to nie jest ze strony USA i UA czymś w rodzaju szykowania niespodzianki dla Ruskich? Ruskie już raz jechali z galowymi mundurami na Kijów. No, chciałbym w to wierzyć. Chciałbym wierzyć w taką przebiegłość naszych sojuszników. Niestety, kompletnie w to nie wierzę, patrząc na rozwój sytuacji. Nic nie wskazuje na to, by tak było w mojej ocenie. Pan Winston Ski pyta, czy uważa pan, że nowy rząd pana Donalda Tuska przygotuje nas do wojny i dlaczego nie? Pytanie i odpowiedź od razu. I kolejne pytanie. Podoba mi się taka dialektyka. Uważam, że rząd Donalda Tuska powinien nas przygotować do wojny, że jest to jedno z najważniejszych zadań i ono akurat się pokrywa mniej więcej z najbliższą kadencją. Musimy się liczyć z tym, że nie optymistyczne prognozy o tym, że mamy Rosję z głowy na dekadę, czy że na choćby 6, 10 lat, czy na dekadę lub dłużej, ale że w 2-3 lata Rosja będzie w stanie odbudować swój potencjał i będzie w stanie prowadzić kolejną dużą agresywną wojnę i również konsumować na przykład to, jak wciąż nieuzbrojona jest Europa, jak wciąż bezradna jest Europa sama w sobie, bo oczywiście ze wsparciem amerykańskim to co innego. Tylko pytanie znowuż, czy za parę lat, na przykład z Trumpem w Białym Domu, to będzie to samo wsparcie amerykańskie, co jest teraz, prawda? W związku z czym no jest pilna potrzeba przygotowania Polski do wojny i myślę, że zamiast przesądzać, że rząd Donalda Tuska tego nie zrobi, to warto apelować i wywierać na jak największy nacisk na rząd Donalda Tuska, żeby właśnie to zrobił. To jest nasza wspólna narodowa sprawa. Pan De Salezy pyta pana zdaniem, który kraj jest dla Polski większym niebezpieczeństwem, Rosja czy Ukraina? No oczywiście, że Rosja. Oczywiście, że Rosja. Ja nie jestem, jak Państwo może wiecie, jakimś tutaj naiwnym Ukrainofilem. Bardzo lubię Ukrainę, Ukraińców, ale sam jestem z Polski Wschodniej, więc bliskość tam z tymi terenami też jest taka zakorzeniona. Więc sympatyzuję, nie ukrywam. Natomiast widzę też rozbieżności interesów i daleko mi do jakiejś naiwnej ukrainofilii, do jakiejś bajalni o, prawda, polsko-ukraińskim państwie i tak dalej. No ale jednak porównywanie Rosji z Ukrainą w tym sensie to porównywanie mrówki ze słoniem, prawda? No, Ukraina nawet gdyby chciała, nie jest w stanie być porównywalnym zagrożeniem dla Polski co Rosja. A że nie chce ani nie ma takich możliwości, to jeszcze całkowicie osobna historia, więc pytanie takie w dużej mierze retoryczne bym powiedział. Pan Michał Biernacki, witam serdecznie. Przy okazji dziękuję za niezwykle ciekawą rozmowę z panem generałem Leonem Komornickim. A, okej, dalej jest pytanie pana Michała. Dziękuję bardzo, dziękuję, witam również serdecznie. I dzięki za dobre słowo. No, bardzo, bardzo uważam ciekawa ostatnia dyskusja, ostatni wywiad z panem generałem. Polecam wszystkim, którzy jeszcze nie widzieli. W ramach pytania teraz, pan Michał Biernacki, czy mógłby pan podsumować, jakie mogą być powody, dla których Polska może być kolejnym celem agresji militarnej ze strony Rosji w perspektywie kolejnych lat? Tak, no generalnie rzecz biorąc, kontynuacja gry, którą Rosja zaczęła niedawno, prawda? Czyli pamiętamy, co Putin mówił przed agresją na Ukrainę. Mówił, że chce wycofania wojsk natowskich i amerykańskich z Europy Środkowo-Wschodniej, znaczącej redukcji parasola amerykańskiego nad Europą Zachodnią, szeregu tego typu kwestii, prawda? Więc jeżeli Ukraina miała być instrumentem potem i to znaczy szybkie rzucenie, prawda, blitzkriegiem Ukrainy na kolana i potem wywarcie piorunującego efektu psychologicznego na Zachód i zmuszenie go do uległości przy stole negocjacyjnym. No to skoro Ukraina okazała się nie być tym narzędziem, które Rosja w niej widziała, ta wojna okazała się nie być tym narzędziem, no to będzie trzeba poszukać następnego, prawda? Dlaczego to ważne? Dlaczego Rosja ma ku temu powody? No dlatego, że jest generalnie rzecz biorąc słabnącym mocarstwem. Jest to szczególnie niebezpieczny rodzaj mocarstwa, ponieważ słabnące mocarstwa, declining powers, mają skłonność do tego, żeby utrzymywać generalnie swoją siłę wojskową, a tracić inne rodzaje potęgi. No i tak widzimy, jak Rosji potencjał gospodarczy w świecie jest relatywnie coraz mniejszy. Jak jej zapóźnienie technologiczne jest relatywnie coraz większe. Jak jej problemy korupcji, ale też problemy na przykład demograficzne, prawda? Coraz bardziej odciskają się na jej znaczeniu międzynarodowym i na jej sile politycznie. Natomiast wojsko jest akurat czymś, co bez jakiejś gwałtownej katastrofy tak szybko nie traci walorów. Zresztą Rosja jest w stanie, jeszcze ma na tyle pieniędzy, na tyle woli, żeby być w stanie to wojsko sukcesywnie modernizować. Tak więc no, słabnące mocarstwo, a Rosji dotyczy to w pewien sposób, w sposób szczególny, prawda? To znaczy, zobaczmy, to jest kraj, który ma supermocarstwowy potencjał nuklearny. Tylko Stany Zjednoczone grają w tej samej lidze, jeśli chodzi o broń jądrową. Ma mocarstwowy potencjał konwencjonalny, a jednocześnie ma gospodarkę średniej wielkości zaledwie. No to czym ona może grać? No przecież te osławione wpływy rosyjskie kupowane za ruble, petroruble i tak dalej, no to umówmy się, no. Ile jest w stanie uzyskać porównywalna Hiszpania, prawda, za pomocą swoich pieniędzy? No, no ograniczone, umówmy się, efekty, prawda? Więc Rosja nie ma po prostu skali gospodarczej do tego, żeby gospodarczo tak wiele zawojować. To co jej pozostaje? Pozostaje jej siła, naga siła wojskowa. Zwłaszcza, że jej perspektywy są mizerne, są nawet bardzo mizerne. Sądzę, że o tym też jest trochę w mojej książce nowej, Nowy Porządek Globalny, której przedsprzedaż jeszcze trwa, że olbrzymim wyzwaniem dla Rosji będzie rewolucja energetyczna. Jest już rewolucja energetyczna i będzie dalszy jej rozwój. To znaczy paliwa kopalne wciąż są istotne bardzo i będą jeszcze pewnie rosły w tej dekadzie, ale w kolejnych dekadach, w kolejnej dekadzie i w kolejnych będą coraz bardziej spadać. Czyste źródła energii, czy się to komuś podoba, czy nie, będą odgrywały coraz większą rolę. Tymczasem Rosja nie ma czystych źródeł energii w taki sposób, który mógłby je uzyskać, dać jej porównywalne dochody z paliwami kopalnymi. W związku z czym czeka ją bardzo bolesna, trudna transformacja, spadek dochodów i być może bardzo głęboki kryzys z tym związany. Do tego dochodzi zapaść demograficzna, pogarszające się otoczenie geopolityczne i tak dalej. Więc co Rosja musi robić? Ona musi siłą wojskową, ewentualnie, prawda, brutalnym szantażem, zręcznością dyplomatyczną próbować zrekompensować sobie słabości w pozostałych obszarach i marne perspektywy, uciec przed tymi marnymi perspektywami, które ma, wymuszając pewne rozwiązania, pewne nowe terms of trade, póki ma na to siłę. Więc słabnące mocarstwa są szczególnie niebezpieczne. Rosja do nich należy. No i jeżeli Ukraina nie okazała się dobrym narzędziem do tego, no to kto jest następny? Kraje bałtyckie, Polska. Z tego powodu uważam, z tych powodów uważam, że należy się z tym absolutnie liczyć. Czy pana zdaniem konieczna jest obowiązkowa służba wojskowa? Pan Andy pyta. Tak, mówiłem o tym wielokrotnie. Moim zdaniem konieczna jest obowiązkowa, zasadnicza służba wojskowa. Nie stać nas po prostu na to, żeby jej nie mieć, ponieważ 140 milionów Rosjan versus niecałe 40 i spadające milionów Polaków, no tworzy zbyt dużą dysproporcję. Widzimy na Ukrainie, prawda, jak mimo marnych efektów na początku Rosjanie jednak byli w stanie uruchomić swoje wielomilionowe rezerwy mobilizacyjne tylko w ograniczonym stopniu. Są w stanie jeszcze dużo, dużo więcej z tego wyciągnąć w razie potrzeby. Musimy się liczyć z tym, że to kiedyś będzie użyte przeciwko nam. Tak więc no oczywiście pobór sam w sobie niczego nie załatwia. Oczywiście pobór nie w takiej prymitywnej postaci, nieefektywny jak był kiedyś, tylko nowoczesny, mądry, dobrze przemyślany. Izrael niech tu będzie dla nas wzorem, czy Finlandia, prawda? Nowoczesny, sprawny pobór, odpowiednio przygotowany najpierw. Musi, no jest potrzebny, żeby dać nam rezerwy mobilizacyjne pozwalające myśleć o samodzielnej wytrwaniu kilka tygodni, kilka miesięcy w wojnie z Rosją do czasu, jak przyjdzie pomoc sojusznicza, albo do w pełni samodzielnej wojny z Rosją na wypadek braku odsieczy sojuszniczej, bo i taki wariant trzeba brać pod uwagę. A celem ostatecznym tego wszystkiego jest to, żeby po prostu do wojny nie było, żeby Rosjanie, zobaczywszy potencjalne miliony polskich szeregowych i dobry sprzęt, dobrą strategię, dobry system szkoleń i tak dalej, żeby po prostu porzucili myśli o inwazji tutaj, że to po prostu pewna klęska albo koszt nieproporcjonalny do efektu, który można uzyskać. Więc civis pacem parabellum, chcesz pokoju, szykuj się do wojny i chcesz pokoju, szykuj się do zasadniczej służby wojskowej również. Pan Salezy pyta, czy Polska powinna wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją, czy też Polska powinna obserwować tylko, jak te dwa kraje nawzajem się osłabiają. Powinna wspierać, absolutnie, moim zdaniem powinna wspierać, tylko że nie w taki frajerski sposób, jaki to robiła. No, znowu wyszliśmy na frajera narodów, który za bezdurno oddał po prostu kluczowe przewagi strategiczne i teraz się dziwi, prawda? I słyszymy o rozczarowaniu polskich polityków, o brakiem ukraińskiej wdzięczności, tak jakby nie było oczywiste, że nie ma wdzięczności w stosunkach międzynarodowych. Tłuczemy to po prostu do znudzenia, już nam wypominają mi nieraz ludzie, państwo mi wypominacie, że za często to powtarzam, za Adolfem Boheńskim zresztą, no ale do polskich polityków to, szanowni państwo, cały czas nie dociera, no oni ciągle się dziwią brakowi wdzięczności. Więc udostępniliśmy nasze terytorium, pomogliśmy, daliśmy dużą ilość ciężkiego sprzętu, wszelkiej innej pomocy. Już nie mówię o spontanicznym pomaganiu, braniu ukraińskich uchodźców do domów, prawda, przez Polaków. Daliśmy ogromną pomoc Ukrainie, a jednocześnie Stanom Zjednoczonym, które, przypomnijmy, nie z miłości do Ukrainy, tylko z miłości do siebie są zaangażowane w ten konflikt, bronią tam swojej reputacji, bronią się przed tym, czym groził im Putin i co chciał osiągnąć za pomocą wojny ukraińskiej. Więc pomogliśmy Amerykanom realizować ich interesy nad Dnieprem i w regionie. I co? Jakie rachunki za to wystawiliśmy? Gdzie są rachunki, które wystawiliśmy? Gdzie technologie? Gdzie inwestycje? Gdzie koncesje polityczne? Nie ma. Niestety nie wystawialiśmy rachunków, bo kierowaliśmy się jakąś romantyczną znowu logiką, czy po prostu zwyczajnie krótkowzroczną i frajerską, że po prostu będziemy pomagać i to nam zbuduje jakieś relacje, na których będziemy coś budować. No to widzimy właśnie w wypowiedziach Zełenskiego, kolejnych względem Polski, w tym, że Niemcy zostały głównym dobroczyńcą Ukrainy w Europie, w retoryce ukraińskiej już wyraźnie i tak dalej, jaka to jest wdzięczność i jakie to budowanie relacji. No niech to będzie asumptem i to myśl na zakończenie, bo już czas nasz się kończy dzisiaj. Asumpt do porzucenia tych mrzonek, tych inteligenckich, romantycznych złudzeń, że jakieś budowanie relacji jest kluczem, że po prostu na dobrze zbudowanych relacjach będziemy sobie coś tam po prostu przyszłość zapewniać, że wdzięczność jakaś będzie. Nie ma wdzięczności, relacje są trzeciorzędne w stosunkach międzynarodowych, interesy rządzą i trzeba wystawiać rachunki, pomagać, tak, trzeba było Ukraińcom, ale też tutaj o interesie Polski, przede wszystkim o interesie Polski tutaj myśleć, którym oczywiście jest to, żeby Ukraina przetrwała, ale też jest to, żeby w zamian za pomoc Amerykanom w walce o ich pozycję światową, żebyśmy coś z tego mieli, prawda? A nie znowu zostaniemy z niczym na koniec, robiąc za tego, który wszystkim po prostu napomagał, a teraz się dziwi brakowi wdzięczności, bo już się dziwiliśmy brakowi wdzięczności w 1939, prawda, w 2003 po wojnie w Iraku. W czasach napoleońskich, no już dużo, dużo razy się dziwiliśmy brakowi wdzięczności, może już wystarczy. No, jak dla mnie na pewno wystarczy i zachęcam wszystkich polityków polskich do myślenia w ten sam sposób, a państwa do ich zachęcania do tego, do wywierania nacisku, gdzie tam możecie na nich w tym kierunku. No dobrze, to na dzisiaj to tyle. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dobre, ciekawe spotkanie. Przypomnę też, że trwają ostatnie dni już przedsprzedaży mojej książki Nowy Porządek Globalny. Duża synteza na temat tektonicznych zmian międzynarodowych ostatnich lat. Próba stworzenia takiej ramy poznawczej na miarę czasów i pozwalającej też tworzyć prognozy. Również uwzględniająca rolę państw średnich, w tym Polski. Także no, ambitna rzecz, która ma pomóc nam wszystkim w rozumieniu nowej epoki. W ostatnie dni przedsprzedaży znaczą, że to są ostatnie dni, kiedy podpiszę każdą książkę zakupioną w tej fazie, kiedy 20% rabatu się należy. No i też kupując tym kanałem wspieracie Państwo o wiele bardziej wydawcę i autora. Także gorąco zachęcam. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli okazję porozmawiać o tezach zawartych w tej książce. Za dzisiaj Państwu bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.